pokój wam, drodzy bracia i siostry. Pokój nie tylko na dzisiejszy dzień, co nam jest bardzo potrzebne, ale pokój Boży na każdy dzień naszego życia. To nam obiecuje Słowo Boże, obiecuje nasz Pan Jezus Chrystus. Naszą sposobnością jest tylko starać się, szukać i ścigać za tym pokojem, aby on zawsze prowadził rząd w naszych sercach i w naszych umysłach. Ku pomnożeniu błogosławieństw, których możemy być uczestnikami, raczcie przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia wielu łask i błogosławieństw Bożych od braci i sióstr ze zboru w Chrzanowie. Szczególnym takim osobistym życzeniem było brata Henryka Kamińskiego, aby przekazać wam te serdeczne życzenia. Również żona moja, córka Małgorzata, przekazują wam serdeczne życzenia. Łask i błogosławieństw Bożych na te dni, których tu jesteśmy i na dalsze dni naszego życia. Brat wczoraj na wstępie wspomniał, że celem naszego spotkania to jest chwała i cześć dla naszego Ojca Niebiańskiego. A Pan Jezus zwrócił uwagę na pewien sposób, przez jaki i przez który sposób możemy oddawać cześć naszemu Stwórcy. Pan powiedział, kto czci Syna, to ten czci i Ojca. Aby czcić Ojca, trzeba czcić Syna. Bo kto nie czci Syna, to nie czci i Ojca. Ale by czcić i wielbić Syna Bożego, to trzeba Jego znać. Aby wiedzieć jak najwięcej o Nim, o Panu naszym Jezusie Chrystusie. I w tej chwili, która jest przed nami, a dałby Bóg, aby nie tylko w tej chwili, ale na każdy czas naszego życia, na każdą chwilę, na każdy dzień, byśmy pamiętali o tym, co dla nas Pan Jezus uczynił. Jak wielkim jest to dzieło, jak wielką jest Jego ofiara. A Pan Jezus wyrażał to w różny sposób. Dłuższymi wypowiedziami, niektóre Jego wypowiedzi były krótsze, były i proroctwa, które ukazują nam doniosłość ofiary Pana Jezusa. Ale w tej chwili zwrócimy uwagę na słowa, które o samym sobie powiedział nam nasz Pan Jezus Chrystus. A był tam uważny słuchacz, apostoł święty Jan, który słyszał i rozumiał każde słowo, które wypowiadał nasz Pan Jezus Chrystus. Słyszał i nam to przekazał. W swojej Ewangelii, rozdział 10, od wersetu 11 do 18. Mówimy Ewangelia Jana. Ale przecież to jest fragment Ewangelii Bożej, Ewangelii Jezusa Chrystusa, Ewangelii o wielkim zbawieniu przez odkupienie. Tytuł i treść naszych rozważań to fragment, jedno zdanie, może nawet nie całe, wypowiedzi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasz Pan wypowiedział słowa, ja kładę duszę moją, abym ją za się wziął. O tym, że Pan Jezus położył swoją duszę, to wiemy, często o tym mówimy, powtarzamy, ale nikt nie może powiedzieć, że rozumie w zupełności, że rozumie całe piękno, ważność i doniosłość dzieła Pana naszego Jezusa Chrystusa. To znaczy to, o czym mówią słowa, ja kładę duszę swoją. Ale Pan Jezus powiedział również kolejną część tej wypowiedzi. Kładę moją duszę, abym ją za się wziął. I na ten fragment zwrócimy naszą uwagę. Ale jeżeli to jest możliwym, to bardzo proszę, braterstwa, spójrzmy na ten fragment Pisma Świętego, na tą część i przeczytajmy wspólnie, bo wspólne czytanie wyraźniej do nas przemawia i pozostawia w naszej myśli, w naszym sercu tę prawdę, którą pozostawił nam Pan Jezus Chrystus. Ewangelia Jana, 10 rozdział, czytamy od wersetu 11. Tu mogę jeszcze na wstępie wspomnieć, że możemy pozazdrościć słuchaczom, którzy wówczas i wtedy słyszeli głos Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jego dźwięk, Jego brzmienie, Jego ton, ten miły głos dobrego pasterza. Nam pozostaje tylko spoglądać na te litery, na te słowa, które zostały napisane, aczkolwiek to są słowa napisane drukiem, ale one mogą być ożywione duchem naszej wiary, duchem naszego zrozumienia, Duchem Świętym. Niech te słowa, starajmy się te słowa przyjąć jako słowa żywe. Boć Pan Jezus powiedział między innymi tak. Jam jest On dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, widząc wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. A najemnik ucieka, iż jest najemnikiem i nie ma pieczy o owcach. Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mnie też znają. Jaką mnie zna Ojciec i ja znam Ojca i duszę moją kładę za owce. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni. I teć muszę przywieść i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego mnie miłuje Ojciec, iż ja kładę duszę moją, abym ją za się wziął. Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie. Ma moc za się wziąć ją. Toć rozkazanie wziąłem od Ojca mojego. Jak mogliśmy zauważyć z tego zespołu słów naszego Pana, z tych kilku zdań, to możemy widzieć całokształt boskiego planu i wolę Bożą względem zbawienia człowieka. Pan Jezus przedstawia nam się jako dobry pasterz. Ku przestrodze trąca taką strunę negatywną, abyśmy lepiej mogli widzieć wielkość i wspaniałość dobrego pasterza, to nasz Pan wspomina o pasterzach, niegodnych pasterzach, o takich najemnikach. Pan, przez to widzimy więcej, wspaniałość Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te słowa mówią nam o tym, jak wiele dobrego Pan Jezus dla nas uczynił. Jest więcej podobnych wypowiedzi w Piśmie Świętym, dlatego trzeba czytać uważnie, abyśmy dostrzegali to, co inaczej jest powiedziane, w innym miejscu wspomniane innymi słowy, że Pan Jezus, będąc bogatym, stał się ubogim i ubogacił nas swoim ubóstwem. Inna forma, inne słowa mówią o tym wspaniałym dla nas darze. Świadomość, dostrzeganie tej wielkości i piękna ofiary Pana Jezusa czyni nas małymi w naszych własnych oczach, czyni nas małymi, skromnymi, pokornymi w naszym jestectwie. Tu dostrzegamy nicość naszego jestectwa i wielkość ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Wielkie sprawy Boże, czynione dla szczęścia człowieka, pokazane nam bywają na przykładzie różnych zdarzeń z życia człowieka. Takie proste zdarzenie. Pasterz i jego owce. Przypominamy sobie tą piękną ilustrację, gdzie mamy pokazane, jak pasterz na ramieniu trzyma jagnię. Takie niesamodzielne jeszcze stworzenie otacza opieką, a wokół niego stado owiec, które czują się bezpieczne pod jego opatrznością. To już Stary Testament ukazywał nam tą troskę, tą miłość dobrego pasterza. Ten pamiętny 23 psalm, w którym psalmista wyraził swój taki odpoczynek, pokój, zaufanie i również uwielbienie Ojca. Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. Nie doznamy żadnego niedostatku pod opatrznością i opieką tego pasterza. Ale trzeba nam pamiętać, że różne ilustracje wzięte z życia, z naszej codzienności niekiedy, nie ukazują nam pełni i całości tego wielkiego dzieła. Spójrzmy na ten przykład o pasterzu. Dobry pasterz, na przykład Dawid, w obronie owcy, dla ratowania owcy, rzuca się na dzikiego zwierza, ale ten zwierz dotyka łapą pasterza, Dawida, i Dawid traci swoje życie. Obronił owce, ale owce pozostały bez pasterza. Nasz Pan dał swoje życie dla ratowania owiec i pasterzem pozostaje. Pozostaje wiecznym pasterzem, a apostoł Piotr, dostrzegając tego dobrego pasterza, określił go mianem, gdy się okaże on książę pasterzy. Nasz Pan to ten pasterz, który położył swoją duszę. Nasz Pan pozostaje pasterzem i takim pasterzem będzie. Z treści tego zapisu możemy zauważyć, odczytać, odczuć, że słowa to są, wyrażają chlubę Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale w chlubę w dodatnim znaczeniu. Godzi się chlubić z pewnych godności, zaszczytów, z darów Bożych. I te słowa, jak wspomniałem, to chluba Pana naszego Jezusa Chrystusa na miarę Jego mocy i godności. Pasterz mocny, pasterz otoczony i w chwale takiej godności. To nie jest próżne przechwalanie się, jak to bywa niekiedy u niektórych ludzi. Chwalą się może cząstką jakiegoś dzieła, ale Pan ukazuje nam w swojej wypowiedzi piękno i głębie boskiej prawdy i Bożego daru. Słowa naszego Pana odsłaniają nam ważne zarysy boskiego planu zbawienia. Ten fragment Ewangelii Jana możemy określić jako pewną całość, boć tu mamy wskazany początek i koniec dzieła Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiara i zbawienie. I chwała dla Ojca. Zwróćmy uwagę na niektóre szczegóły, boć trudno jest, mnie w tej chwili jest bardzo trudno i niemożliwym wskazać na całą ważność wypowiedzi Pana naszego Jezusa Chrystusa i tego dzieła. Pan Jezus, dobry pasterz. Słowo dobry w tej wypowiedzi ma wielkie znaczenie. Starajmy się o tym pamiętać, że Pan Jezus to nie tylko pasterz, ale On jest dobrym pasterzem. Jego dobroć polega na tym, że położył swoją duszę za nas. Położył duszę, oddał swoje życie i dlatego jest dla nas dobrym pasterzem. Duszę swoją położył dobrowolnie. To tym więcej ukazuje nam wspaniałość tego dzieła. Położył swoją duszę. W wersecie 16 mamy wspomnianą naukę, o której możemy powiedzieć, że to jest nauka fundamentalna, jedna z nauk podstawowych i fundamentalnych, boć Pan Jezus powiedział, 16 werset, a mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i też muszę przywieść, i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Wielu z nas, drodzy bracia i siostry, o tej prawdzie, o tym szczególe, o tym elemencie prawdy, to wiemy już od naszego dzieciństwa. Tak jak wzrastaliśmy w rozwoju naszym fizycznym, tak wzrastaliśmy i w prawdzie, i w tych częściach, fragmentach tej pięknej prawdy, że zbawienie to nie jest tylko dla wybrańców, dla dziedziców, którzy odziedziczą Królestwo Niebiańskie, ale będzie też i zbawienie dla tych, którzy staną się uczestnikami błogosławieństw na ziemi. Spełni się to, co przepowiedział Pan Jezus do tych, którzy znaleźli się po Jego prawej stronie. Pójdźcie sprawiedliwi, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. I Pan Jezus w tej wypowiedzi wskazuje na tę wielką, piękną i bardzo ważną prawdę. I bądźmy wdzięcznymi, że możemy to zrozumiewać. Starajmy się poszerzać poznanie tej pięknej prawdy i poznanie łaski i dobroci Bożej. Drugie owce. W wersecie 18 Pan Jezus, Pan Jezus wspomniał, że ma moc położyć swoją duszę. Przepraszam za nieścisłość. Tak, werset 18. Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie. Mam moc położyć swoją duszę. Godzi się zwrócić uwagę na tą wypowiedź Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przecież położyć swoją duszę to znaczy tyle, co umrzeć. Czy aby umrzeć, potrzeba mieć moc? Może o tym wspomnimy jeszcze za chwilę. Również inny fragment 18 wersetu, że kładę moją duszę, abym ją zaś wziął. I tu w tej chwili na razie tylko pytanie. Czy on, dobry pasterz, już wziął położoną duszę? A jeżeli jeszcze nie wziął, to kiedy ją weźmie? W jaki sposób i w jakim celu? Oto kilka szczegółów, które winny wzbudzić nas tym większe zainteresowanie. Godnym uwagi jest fakt, że Pan Jezus o położeniu swojej duszy w tej wypowiedzi mówił aż 4 razy. Dlaczego? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, ale starajmy się zwrócić na to uwagę, zachować w pamięci. Werset 11. Duszę swoją kładę za owce. Pan Jezus mówi o położeniu swojej duszy. Wiersz 15. I duszę moją kładę za owce. Po raz tu Pan Jezus mówi o tym swoim dziele. Wiersz 17. Dlatego mnie miłuje Ojciec, iż ja kładę duszę moją. I znów Pan Jezus powtarza po raz trzeci gotowość położenia, nie tylko gotowość, ale że to już jest czynione, ja ją kładę. I wiersz 18. Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie. Dlaczego aż 4 razy Pan Jezus mówi o położeniu swojej duszy? Czy to wskazuje na czas, w którym jest realizowane to dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa od początku aż do końca? Czy Pan Jezus chciał podkreślić ważność swojej ofiary? Jaką naukę Pan Jezus pozostawił nam przez to, że wspomina 4 razy i określa prawie że tymi samymi słowami? Jakie to ma znaczenie? Warto to rozważać i zrozumieć naukę położoną. Pasterz kładzie swoją duszę za owce. Godzi się postawić pytanie i znaleźć odpowiedź, dlaczego? Dlaczego nasz Pan położył swoją duszę za owce, między innymi i za nas? Krótka odpowiedź. Widocznie istniała taka potrzeba. Ale jak powstała ta potrzeba? Skąd wzięła się ta konieczność, którą Pan Jezus zauważył, dostrzegł i uczynił zadość tej wielkiej potrzebie, w jakiej znalazły się owce? Brat Russell w 5. tomie, który nosi tytuł godny uwagi, Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I tam brat Russell prezentuje autora pojednania. Autor pojednania to sam Stwórca Bóg. Przygotował, dogląda i baczy, aby to dzieło pojednania zostało dokonane. Ale mamy tam również wzmiankę o tym, który stał się pośrednikiem pojednania. Pośrednik pojednania, człowiek Chrystus Jezus. Dalej, zauważmy, jaka piękna kolejność. Dalej, przedmiot pojednania. Kto potrzebował tego pojednania z Bogiem? Człowiek. Człowiek, Adam, a w nim cały rodzaj ludzki potrzebuje pojednania. Nawet ta potrzeba istnieje aż do dziś. Przedmiot pojednania, człowiek, istota. Ale mamy też jeszcze wspomniane o tej konieczności pojednania. Pan Bóg zamierzył i Pan Bóg to dzieło zostanie dokonane. Konieczność pojednania, taki tytuł w polskim języku, ale ukazuje nam właśnie potrzebę. Potrzeba pojednania zaistniała z powodu nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa człowieka, nieposłuszeństwa Adama. Adam przekroczył, naruszył boską sprawiedliwość, obraził majestat boskiej sprawiedliwości i stąd ściągnął na siebie i na cały rodzaj ludzki przekleństwo. Konieczność pojednania wynika właśnie z tej sytuacji, z przekleństwa, które brzmiało: umierając umrzesz, staniesz się prochem, tak jak byłeś przed stworzeniem. Inne miejsca Pisma Świętego również ukazują nam potrzebę pojednania. Apostoł Święty Paweł w swoim liście do braci w Rzymie napisał te słowa pamiętne. 3 rozdział, 23 werset. Wszyscy zgrzeszyli. Nie tylko, że zgrzeszyli. Apostoł Święty Paweł jak gdyby poszerza to pojęcie niedoskonałości człowieka, oddalenia od Boga i mówi: nie dostaje im chwały Bożej. Bardzo wymowne słowa i jesteśmy tego świadomi. Zgrzeszyli i nie dostaje chwały Bożej. Chwały, której uczestnikiem był praojciec Adam. Prorok Izajasz w tym pamiętnym 53 rozdziale, 6 wersecie mówi: wszyscyśmy jako owce zbłądzili. Każdy z nas na drogę swoją udaliśmy się. Różne to są błędne drogi, które prowadzą na zginienie. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, ale Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Te słowa również ukazują nam wielką potrzebę owiec i potrzebę odkupienia. Jest ciekawym faktem, że okoliczności, w których Pan Jezus wypowiedział te słowa, które czytaliśmy, również wskazują na potrzebę błogosławieństw wynikających z ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9 rozdział ukazuje nam też obszerny opis jednego wydarzenia. Dla owego człowieka było to rzeczą bardzo istotną, bardzo ważną, a dla nas stąd pozostaje nauka. Pan Jezus spotkał człowieka, który był niewidomym od urodzenia. I to jest ciekawe, również godne uwagi, że podczas gdy w innych okolicznościach, to Pan Jezus tak jak gdyby czekał na prośbę potrzebującego. Synu Dawidowy, zmiłuj się nad nami. Ale w tym przypadku to nasz Pan jakby sam od siebie interesuje się człowiekiem, który był dotknięty kalectwem, który znalazł się w swoim życiu, w całym swoim życiu, w wielkiej potrzebie, bo był niewidomym od urodzenia. I Pan Jezus uczynił cud taki bardzo ciekawy. Trudno to może byłoby tłumaczyć, ale splunął na ziemię, uczynił odrobinę błota, owym błotem pomazał oczy niewidomego i mówi: idź, umyj się. Człowiek posłuchał, obmył swoje oczy i przejrzał. Tu jest ukazana również potrzeba zgładzenia grzechu, potrzeba usprawiedliwienia i od początku potrzeba odkupienia. Potem Pan Jezus spotyka tego człowieka, który był nieprzyjaźnie, bardzo nieprzyjaźnie, niegrzecznie potraktowany i między innymi stawia mu takie pytanie. Gdy ten człowiek był wyrzucony z bluźnicy, pyta go: wierzysz, że ty w Syna Bożego? A ten człowiek w swojej nieświadomości odpowiada: a któż jest, Panie? Kto to jest ten Syn Boży, Syn Człowieczy? A Pan mu mówi: to jest ten, który z tobą mówi. Widziałeś go. I który jest, który z tobą rozmawia? Człowiek się skłania i mówi: wierzę, Panie. Serce jego było napełnione wdzięcznością. Tu mamy ukazaną potrzebę i zadośćuczynienie tej wielkiej potrzebie, w której znajduje się ludzkość. Wspominaliśmy również w wersecie 18 słowa naszego Pana, które wypowiedział, że mam moc położyć swoją duszę. I to pytanie, jak wspomnieliśmy już, że położenie duszy to śmierć. Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale przecież jesteśmy świadomi, że śmierć znajduje się ustawicznie wokół nas. Zbiera to swoje żniwo. Ludzie umierają. Czy aby umrzeć, trzeba mieć moc? Aby umrzeć tak, jak umarł nasz Pan, to zaiste trzeba było mieć wielką moc. I te słowa naszego Pana ukazują nam wielkość, doniosłość ofiary, również i piękno ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Śmierć Pana naszego Jezusa to cena odkupienia. I dobrze by nam było widzieć, jak tylko możemy to dostrzec, tę ogromną różnicę między śmiercią Adama a śmiercią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Śmierć Adama to kara za grzech. To wynik słabości, nieposłuszeństwa. Śmierć Adama to jego nicość, a śmierć Pana Jezusa to święta, przyjemna, wielka ofiara, przez którą uczynił zadość boskim wymaganiom, zadość boskiemu upodobaniu. Co było mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa? Ta moc składała się jak gdyby z kilku elementów. Czy to jest dobre określenie? Ale zwróćmy uwagę na niektóre szczegóły. Moc, aby położyć duszę, moc naszego Pana polegała na tym, że był Synem Bożym. Czy byli jeszcze inni synowie Boży na ziemi w czasie, w ogóle w życiu od upadku Adama? Nie było jemu równego. On był doskonałym człowiekiem. Moc położenia duszy przez naszego Pana wynikała z rozpoznania boskiego planu zbawienia. Apostoł Święty Paweł pozostawił nam taki ciekawy zapis, że patrzmy na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż. I tak możemy takim symbolicznym językiem powiedzieć, że Pan Jezus nachyla się i bierze ciężki krzyż na swoje barki, na swoje ramiona. Ale był ku temu pewien powód, przyczyna. Była przed nim wystawiona radość. Radość z wykonania woli Ojca, radość ze zbawienia człowieka, a może i wiedział o radości. Radością jego było to, że będą jego naśladowcy, którzy będą za nim podążać aż na Górę Syłońską. Pan Jezus podjął krzyż, bo to stanowiło jego moc. Mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa była jego doskonałość. Słowo doskonały to więcej znaczy nawet niżeli święty, bo byli święci Boże ludzie, byli i są, ale nie są doskonałymi. Doskonałość naszego Pana, jego świętość i jego wolność. I dlatego Pismo ukazuje nam ludzi jako niewolników. A nasz Pan był wolnym, wolny od wyroku, umierając umrzesz. I ta wolność była częścią jego mocy i jego siły, aby mógł położyć swoją duszę. Mocą jego była godność, godność wynikająca z zachowania zakonu. Zachowanie zakonu, przypominamy słowa napisane w trzeciej księdze Mojżeszowej, słowa, które przekazał Mojżesz narodowi izraelskiemu: kto by pozostał we wszystkim, co napisano w zakonie, żyć będzie przez nie. I mimo wysiłku wielu zacnych ludzi, nikt nie mógł pozostać w zakonie, we wszystkim, co napisano w zakonie, aby przez to mógł pozostać i przy życiu. A nasz Pan zachował zakon. Nasz Pan pozostał we wszystkim, co napisano w zakonie. Żył ściśle i akuratnie według woli Bożej, która przez zakon była przekazana ludziom, przekazana również i nam. Przypominamy sobie słowa Ewangelisty Jana, który wskazując na Pana naszego Jezusa Chrystusa pozostawił tylko tak krótkie słowa: w Nim był żywot. Te słowa nie mogą być zaadresowane do nikogo więcej, jak tylko i wyłącznie do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Owszem, ktoś powie, że inni bywają usprawiedliwieni, przeszliśmy z śmierci do żywota, ale wówczas to w Nim tylko był żywot i to, że w Nim był żywot, stanowiło tę moc, że mógł ten żywot położyć jako ofiarę. Doskonałe posłuszeństwo, ochotne wykonanie woli Ojca to moc Pana naszego Jezusa Chrystusa. To dla Ojca było przyjemnym i Ojciec zaakceptował i dał temu świadectwo. Przypominamy słowa psalmisty Dawida, który wskazał na trudność odkupienia duszy człowieka. Brata swego nikt nie może odkupić, albowiem jest drogi okup ich. Nasz Pan był tym mocarzem, który miał moc, wartość i tą siłę, aby wymaganą cenę złożyć i uczynić zadość boskiej sprawiedliwości. Krótko sumując ten fragment, możemy powiedzieć, że doskonałość Pana naszego Jezusa Chrystusa stanowiła tę moc. Zwrócimy uwagę jeszcze na taki szczegół, który może nam się przydać w naszym życiu, a to jest sprawa godna uwagi naszej. W wersecie 18 mamy napisane, koniec tego wersetu: toć rozkazanie wziąłem od Ojca. Słowo rozkazanie, rozkaz. Jakie może być różne brzmienie słowa rozkaz? Pan Jezus użył tego słowa, tak zostało nam to przetłumaczone i myślę, że to jest stosowne tłumaczenie. Ale czy Ojciec, Pan Bóg rozkazywał Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi? Czy dał rozkaz, aby poszedł na ziemię? Rozkaz, aby umarł? To dlaczego Pan Jezus tak powiedział? W naszym życiu, w niedoskonałych stosunkach międzyludzkich, w tej niedoskonałości, to rozkaz kojarzy nam się z przymusem. Rozkaz kojarzy nam się z jakimś rygorem, kara za niewykonanie rozkazu. Ale nie tak było w przypadku i w stosunku Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jego Ojca. Być może, że wystarczyłoby w tym miejscu zacytować takie zdanie, stosunkowo krótkie zdanie, ale jakże ono jest ważne, piękne i znaczące. Twoja wola jest dla mnie rozkazem. To właśnie jest wypowiedzi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus wolę Ojca w stosunku do Niego samego odczytał i przyjął wolę, upodobanie Ojca, przyjął jako rozkaz. Nie może być inaczej. Jestem gotów to uczynić. I w tym, w celu wykonania woli Ojca, wykonania woli, położył swoje życie. Takie to rozkazanie wziąłem od Ojca mojego. I te tu mamy takie trzy słowa. Rozkazanie, wola i miłość. To miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawiła to, że wolę Ojca przyjął jako polecenie, które trzeba koniecznie wykonać. Przyjął to jako rozkaz. Dałby Bóg, abyśmy tą naukę, żebyśmy w tym naśladowali Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy mamy upodobanie czynić coś ku czyjemuś zadowoleniu? Być może, że rodzice, ojcowie, w tej chwili matki, myślą o swoich dzieciach. Oby moje dzieci tak przyjmowały moją wolę ojca czy matki jako rozkaz. Ale bywa to niestety nieco inaczej. Ale niech te słowa, ten przykład Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna do Ojca, weźmijmy to i starajmy się tak żyć. Droga młodzieży, synowie i córki waszych ojców i matek, niech wam będzie przyjemnością i prawdziwą rozkoszą czynienie woli swoich rodziców. Czynię to nie z rozkazu, bo mnie spotka jakaś nieprzyjemność, ale czynię to z zadowolenia i z przyjemności. Wola Ojca jest dla mnie rozkazem. Czy tylko w stosunkach między ojcem, między rodzicami a dziećmi? Tu jest taka potrzeba, o tym godzi się pamiętać, abyśmy i w tym byli naśladowcami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mężowie mogą sobie postawić pytanie, czy wola mojej żony jest dla mnie rozkazem? W tej chwili nie ma tu mojej żony, tak sobie myślę. Niestety może nie zawsze, ale dobrze by było, żeby tak mogło, aby tak było. Wola czyjaś to dla mnie rozkaz i przyjemność uczynienia według czyjejś woli. I wzajemnie. Żony, upodobanie mężów. W wielu przypadkach korzystamy z tego, z tej dobroci, z tej chęci wykonania naszej woli. Bądźmy za to wdzięcznymi. A w stosunkach naszych zborowych, braterskich, czy upatrujemy tej sposobności, jaką jest wola zboru, a tak to często, choć może nie zawsze, ale trzeba nam pamiętać, że bardzo często wola Pana jest wyrażona przez naszej społeczności w zborze. Czy to tak chętnie się temu podporządkujemy? Może w większych, może w mniejszych sprawach? Czy ta wola jest dla mnie rozkazem? Stosunka międzybraterskich. Jakże to smutnym jest taka sytuacja, gdy bracia nie żyją w zgodzie. To znaczy nie żyją zgodnie z wolą. A tak być nie powinno. Wola, upodobanie czyjeś jest dla mnie przykazaniem, rozkazem. Często przypominam słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, które powiedział. Te słowa pozostają. Pamiętajmy na nie. Nie zostawił mnie Ojciec samego, bo co się Jemu podoba, to ja zawsze czynię. To nie tylko, że poszedł, wstąpił w wodę Jordanu, ale czynił wolę Ojca w każdym szczególe swojego życia. Starajmy się odpowiedzieć i tej prośbie. Bądź wola Twoja, ale nie tylko w niebie, nie tylko gdzieś na ziemi, ale i w naszej społeczności, w naszym wzajemnym życiu. Jeżeli możemy powiedzieć, że czyjaś wola, wola Ojca jest dla nas rozkazem, to jest to bardzo wysoki poziom bratni naszej społeczności z Ojcem, z Synem, z braćmi. Bardzo, bardzo wysoki poziom, o który należy nam się starać. Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym bywa określana różnymi słowami. Apostoł Paweł napisał, że nasz Pan umarł. Owszem, posługujemy się tym zdaniem, Pan Jezus umarł. Ale apostoł Piotr używa innego określenia, gdy mówi, wziąwszy przez ręce niezbożników, ukrzyżowawszy, zabiliście. Nasz Pan został zabity. Inne określenie. Bardzo często mówimy o tym, że Pan Jezus dał swoje życie. Ale w chwili przypomnijmy sobie jeszcze jedno określenie, które w naszej lekcji ma istotne znaczenie, nie tylko w naszej lekcji, ale w stosunku do dzieła Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus przelał swoją krew. Śpiewamy tak w pieśniach naszych. Krew baranka, krew Chrystusa, przelanie krwi. I to nam przypomina nawet ten akt, to zdarzenie na Golgocie, gdy podszedł żołnierz, uczniom przebił bok Pana naszego Jezusa Chrystusa. To było już wprawdzie po Jego zgonie, ale krew naszego Pana została przelana. Piękną ilustracja i lekcja jest zapisana w drugiej Księdze Mojżeszowej, rozdział 24, 5 i 6 wersety. Tam wydarzenie to, tam opisane, miało swoje miejsce niedługo po wyjściu Izraela z Egiptu, z niewoli egipskiej. Mojżesz posłał młodzieńce, zbudował ołtarz, posłał młodzieńców i dał im polecenie, aby złożyli cielce na ofiarę. Ale tam jest bardzo istotny i ważny szczegół tyczący krwi. Krwi tych zwierząt ofiarowanych. To było całopalenie. I mamy napisane, że Mojżesz wziął krew w naczynie. Ona nie była tak bezmyślnie i przypadkowo przelana. Mojżesz wziął krew w naczynie i jest napisane, że połowę tej krwi wylał na ołtarz. To jest jak gdyby jedna czynność, czy fragment czynności. To, że Mojżesz wylał krew na ołtarz, pozostawia nam naukę, że nasz Pan przez swoją śmierć uczynił zadość boskiej sprawiedliwości. Złożył tę wymaganą przez sprawiedliwość cenę jako odkupienie. Boć grzech Adama spowodował naruszenie tej boskiej sprawiedliwości, obrażenie tego majestatu sprawiedliwości. Pan Jezus przez przelanie swojej krwi uczynił zadość boskiej sprawiedliwości. Sprawiedliwość powiedziała dobrze, dosyć. Zadowolenie boskiej sprawiedliwości samego Stwórcy. Pan Jezus zapłacił wymaganą cenę za człowieka, za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. Ale i tam w Księdze Mojżeszowej i również w liście apostoła świętego Pawła, w liście do Żydów, mamy wspomniane, że Mojżesz tą krwią pokropił księgi. Pokropił księgi. Znaczeniem tego czynu jest to, że Pan Jezus wskazał na doskonałość i świętość boskiego zakonu, boskiej sprawiedliwości, boskich wymagań. W proroctwie Izajasza, 22 rozdział, 21 werset, tam jest taki ciekawy i może tajemniczy zapis, że fragment zacytuję, że uwielbił zakon i sławnym go uczynił. Pan Jezus uwielbił zakon i uczynił sławnym. To znaczy, że Pan Jezus wskazał na świętość, doskonałość i prawość boskiego zakonu, bo ktoś mógłby wcześniej powiedzieć, że to było za surowe prawo. No dlaczego? Takie surowe prawo dla niedoskonałych ludzi. Zakon jest święty i doskonały. Tylko potrzeba doskonałego posłuszeństwa, doskonałego człowieka. Również ten zapis wskazuje nam na moc i zdolność Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasz Pan został uwielbiony zakonem. Zakon, to jest początek rozdziału 10 Ewangelii Jana, wskazuje, że wszedł przez drzwi i odźwierny mu drzwi otworzył. Zakon stwierdził godność Pana naszego Jezusa Chrystusa. Godność podjęcia wielkiego dzieła zbawienia. Uwielbiony zakon przez Pana Jezusa, uwielbiony Pan przez zachowanie zakonu, przez świętość boskiej woli. To jest fragment z jednego z artykułów. Mamy jeszcze kolejną czynność, działalność przez krew, że Mojżesz pokropił nie tylko księgi, ale pokropił i lud. Okropienie ludu to jeszcze przyszłość. Jeszcze okup nie jest zastosowany za świat. To jest to, o czym Pan Jezus powiedział, że mam i drugie owce. Te muszę przywieźć, przyprowadzić. I one będą słuchać głosu mojego. I będzie jedna owczarnia. Pokropienie ludu to potrzeba krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa dla dokonania udoskonalenia człowieka, uwolnienia spod wyroku umierając umrzesz, udoskonalenia człowieka. I tu widzimy szerokość dzieła Pana naszego Jezusa Chrystusa przez przelanie Jego krwi. Prorok Izajasz w 53 rozdziale, również 53 rozdział, 12 werset, używa tego słowa wylał. Ale już nie mówi o krwi, ale mówi o wylaniu duszy. Wylał na śmierć duszę swoją. Wprawdzie nie wszystkie przekłady, nie wszystkie tłumaczenia używają tego, stosują ten wyraz wylał, ale to jest piękne określenie, piękne i znaczące. Wylał swoją duszę. To nie tylko krew, jak to bywa w niektórych wersetach wspomniane. To nie tylko ciało, mówi, że przez ciało otworzył nam drogę, drogę nam poświęcił, przez ciało swoje. Dał tą sposobność. To nie tylko życie, jak niekiedy mówimy, ale duszę. Całe jestestwo, cała istota była oddana na śmierć. I słowo wylał ukazuje nam taką piękną ilustrację. Wyobraźmy sobie, że mamy wodę w naczyniu, stoimy na skrawku ziemi i wylewamy tą wodę na ziemię. Czy tę wodę wylaną można wziąć? Można ją zebrać? To samo pytanie możemy odnieść do wylania krwi. Wylał na ołtarz i nie wziął jej z powrotem. Wylał, pokropił księgi i nie wziął. Pokropił lud i lud został pokropiony. Krew nie była wzięta. Dlatego, że nasz Pan, tak jak wylanej wody nie można wziąć, nie można zebrać, tak ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa ma trwałe i wieczne znaczenie dla ludzkości, dla człowieka i dla całej ludzkości. Człowiek Chrystus Jezus dał samego siebie okup raz na zawsze i nigdy tej ceny, tej wartości nie weźmie dla samego siebie. To cytat, fragment jednego z artykułów. Pan, nasz Jezus Chrystus w zmartwychwstaniu nie wziął złożonego życia danej duszy na ofiarę. Uzasadnienie takiego stwierdzenia wynika z takich dwóch szczegółów. Gdyby Pan Jezus wziął tę duszę, którą położył, to wziąłby cenę odkupienia. Pozostałoby przekleństwo. Śmierć pasterza, śmierć naszego Pana jest śmiercią wieczną. I Pan nasz nie potrzebował i nie potrzebuje tego życia, ani tej krwi, ani tego ciała. Umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem. Z serca życzyłbym braciom, siostrom, wszystkim, szczególnie tym, którzy w tej młodości mają przywilej usługiwania, abyśmy wszyscy mogli jak najgłębiej zrozumieć właśnie ofiarowanie, śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, śmierć człowieka Chrystusa, człowieka Jezusa Chrystusa i zmartwychwstanie naszego Pana, zmartwychwstanie nowego stworzenia. Umarł człowiek, zmartwychwstał jako istota duchowa, nowe stworzenie. To wspaniałe dzieło Boże, które miało swój początek w Jordanie, dokonane przy zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to sprawa godna uwagi i godna naszych rozważań. Ale Pan Jezus powiedział, że kładę duszę moją, abym ją za się wziął. I to po dwakroć. Pan Jezus mówi o wzięciu swojej duszy. Rozdział, werset 17 i 18. Kładę duszę moją, abym ją za się wziął. Nie ulega wątpliwości, że Pan Jezus miał zamiar wziąć duszę. Żaden jej nie bierze ode mnie, kładę ją sam od siebie i mam moc położyć tę duszę, o tym wspominaliśmy, ale mam moc za się ją wziąć. Moc położyć duszę i moc wziąć położoną duszę. Piękne słowa, piękna nauka i starajmy się to wyrozumieć, że położenie duszy, jak żeśmy wspominali, to śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, cena odkupienia. A wzięcie tej duszy to zastosowanie okupu za świat. To słowo zastosowanie, myślę, że przyswoiliśmy sobie dzięki temu, że to słowo bywa używane w artykułach brata Russella, kiedy tłumaczy okup, odkupienie i zbawienie człowieka. Zastosowanie okupu. Złożyć okup to wspaniałe dzieło. To zostało dokonane. Pan Jezus powiedział na krzyżu: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego. Pan Jezus wszystko, co miał, polecił w ręce Ojca. I tą wielką, wspaniałą cenę. Ale to nie znaczy, że w chwili śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa świat już miał z tego jakiekolwiek korzyści. To było złożone, zapewnione zbawienie, zapewnione powstanie z grobu, ale jeszcze nie zostało to ani nawet rozpoczęte. I mamy takie zdanie, że w chwili śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa zastosowanie, zbawienie nie zostało jeszcze wówczas nawet zapoczątkowane. Może przeczytam krótki fragment. Złożenie, inaczej, dostarczenie okupu było dokonane na Kalwarii, lecz zastosowanie tegoż nie było nawet rozpoczęte przez następne 50 dni. Pan Jezus, potrzeba było, aby nasz Pan wstąpił do niebios. Świadectwo tego mamy w słowach apostoła Jana, który napisał, że Duch Święty nie był jeszcze wylany, dlatego, że Jezus, że Chrystus nie był jeszcze uwielbiony. To jest pewnego rodzaju wzorem, jak gdyby modelem na wylanie ducha na wszelkie ciało. Gdy Chrystus, głowa i ciało, będzie uwielbiony, wynikiem tego będzie wylanie ducha na wszelkie ciało. Tak jak uwielbienie Pana naszego Jezusa Chrystusa było konieczne, to znaczy Jego wniebowstąpienie, uwielbienie, przedstawienie ofiary, zasługi, spowodowało wylanie ducha w Dniu Zielonych Świątek, tak wylanie ducha na wszelkie ciało, oczekuje tego wydarzenia, gdy Chrystus będzie uwielbiony. I tu takie zdanie, może trudne do przyswojenia sobie, zestawienie takich dwóch ciekawych szczegółów. Doskonały człowiek, Chrystus Jezus, miał moc położyć swoją duszę i położył ją jako cenę okupu. A moc położenia duszy wynikała z zachowania zakonu. Pan Jezus zachował zakon i miał moc położyć swoją duszę. Zmartwychwstały Chrystus, nowe stworzenie, ma moc wziąć położoną duszę i zastosować ją jako okup za Adama, a w nim za cały świat. A moc wzięcia duszy nasz Pan ma dlatego, że zakon wypełnił. wypełnił tę część zakonu, która była nakreślona w boskim planie, część zakonu, która tyczyła jego pierwszej obecności. Bądź w zakonie to było boskie zarządzenie, taki dzień zwany dniem pojednania, a ten dzień to jeszcze trwa. Jeszcze ofiary dnia pojednania nie zostały dokonane. Więc w tej mierze nasz Pan jeszcze zakon wypełnia. Wypełniając zakon, ma moc swoją duszę wziąć i zastosować jako okup za cały rodzaj ludzki. Zwróćmy uwagę jeszcze na taki piękny i ważny zapis apostoła świętego Pawła. W swoim liście do braci Żydów napisał ten 9 rozdział, 28 werset. Słowa apostoła Pawła mówi tak. Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, to jest jedna część działalności Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest przeszłość, to zostało dokonane. Raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, ale to nie koniec zdania. Drugi raz okaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Zauważmy dwie części wielkiego dzieła zbawienia. Złożenie ofiara, na zgładzenie wielu grzechów i druga obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w celu istotnego zgładzenia grzechu, doprowadzenia człowieka do doskonałości. Podwójna działalność odkupiciela i zbawiciela świata. Ofiarowanie się za owce, położenie duszy i zbawienie owiec. Złożenie okupu, zastosowanie okupu. Dwie części wielkiego dzieła zbawienia. A to według potrzeby wszystkiego stworzenia. Wszystko stworzenie wzdycha i boleje. Troskliwie oczekuje wybawienia, uwielbienia synów Bożych. Objawienia synów Bożych. To jest oczekiwanie, któremu stanie się zadość. Nadejdzie taki czas, jak to pokazane jest w wydarzeniach minionych, gdy Pan Jezus stanął nad grobem Łazarza i powiedział: Łazarzu, wyjdź! I dał polecenie ludziom, aby go rozwiązali. Pan Jezus powiedział do chorego człowieka: odpuszczone są twoje grzechy. Nie wszyscy mogli zrozumieć znaczenie tych słów i dlatego Pan Jezus jak gdyby dokończył, powiedział: weź twoje łoże, idź do swojego domu. To stanie się dzięki ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przyjdzie czas, że Pan Jezus dokona otworzenia oczu wszystkich ludzi, którzy dziś nie mogą dojrzeć, nie mogą dostrzec świętej i wielkiej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Umiłowani w Panu, starajmy się zachować w pamięci słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech ta lekcja, ten wykład nie myślę zakończyć, ale niech to trwa.